zanim zaśpiewamy kolejne kolędy, to pozwólcie, że odczytam. Fragment ze Starego Testamentu i znowu jest to dłuższy rozdział, więc całego nie będę czytał, ale będę czytał go częściami, partiami. Był taki pan, bardzo bogaty, naprawdę zamożny i bogaty, który powoli się starzał i już gdy był starszym człowiekiem, urodził mu się długo wyczekiwany syn, ale syn już też miał swoje lata, a ciągle był kawalerem. Więc widząc, że posuwa się w latach i powoli, przypuszczalnie będzie z tej ziemi odchodził, ale w sumie nie wie kiedy, bo Bóg mu tego nie objawił, to stwierdził, że trzeba jakoś zadziałać, żeby ród, czy ta linia rodu została przedłużona. Pomyślał sobie, że no, trzeba pomóc temu synowi, żeby znalazł sobie żonę, ale z drugiej strony nie chciał, żeby ten syn go opuszczał i sam gdzieś pojechał szukać żony, więc wezwał swojego sługę i stwierdził, że powierzy to bardzo ważne zadanie swojemu najwierniejszemu, najbardziej zaufanemu słudze. Historia ta jest zapisana w 24 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej i przeczytam najpierw pierwszych 6 wersetów. Abraham się zestarzał i był w podeszłym wieku, a Pan błogosławił mu we wszystkim. I zwrócił się Abraham do najstarszego sługi w swoim domu, zarządzającego całym jego majątkiem. Połóż rękę na moim biodrze, gdyż chcę, abyś przysiągł na Pana, Boga nieba i Boga ziemi, że nie weźmiesz dla mojego syna żony spośród Kananejek, jakkolwiek tam możemy to tłumaczyć, wśród których mieszkam. Pójdziesz do mojego kraju, do mojej rodziny i stamtąd weźmiesz żonę dla mojego syna Izaaka. Sługa jednak odpowiedział, może ta kobieta nie zechce opuścić ze mną tego kraju. Czy wówczas mam zaprowadzić twojego syna do kraju, z którego pochodzisz? Wtedy Abraham przykazał, nie waż się tam zaprowadzić mojego syna. I aby dobrze zrozumieć tę historię, musimy właśnie sobie przybliżyć kontekst. Abraham nie dość, że był w podeszłym wieku, to kilka lat wcześniej jego żona zmarła. Zmarła mu żona, on widzi, że już no, ma dobrze ponad 100 lat, ponad 140 lat. Nie zna dnia ani godziny, jak mówiłem przed chwilą, kiedy to jego życie się skończy, a przecież Bóg obiecał, że nie tylko będzie miał potomka, ale że powstanie wielki naród z jego rodziny. Izaak jest po 40 i też nie czytamy, żeby wokół niego kręciło się zbyt wiele kandydatek na żonę. I to nie dlatego, że był biedny, głupi i brzydki. Biedny na pewno nie był. Głupi też nie, czego o czym dowiadujemy się z pozostałej historii Izaaka. A czy był przystojny? Nie wiemy. Nie zachowała się żadna rycina ani w drewnie, ani tam w czym wtedy ryli, jeśli ryli w ogóle, jakieś portrety. Abraham zdecydowanie nie chciał, żeby Izaak ożenił się jedną z kananejskich dziewczyn i powody były dwa podstawowe. Po pierwsze, w pierwszej części pierwszej Księgi Mojżeszowej w 9 rozdziale słyszymy zaraz po potopie przekleństwo Noego. I tam Noe mówi, przeklęty niech będzie Kanaan. I to przekleństwo spełniało się obecnie za czasów Abrahama w moralnym upadku, zgniliźnie w ogóle tego, co się działo w Kanaanie i miało trwać jeszcze 4 pokolenia. Ponieważ w 15 rozdziale czytamy, że dopiero kiedy wrócą, to uporają się, czy właściwie no, będą walczyć z Kanaanem, tym przeklętym ludem. No i właśnie po drugie, Bóg zapowiedział Abrahamowi, że cały ten teren, Kanaan, stanie się własnością jego potomków, czyli że Kananejczycy z czasem staną się wrogami Izraela. A z wrogami się, Panie, nie bratasz. W związku z tym nie ma w ogóle opcji, żeby najpiękniejsza, najbardziej powiedzmy, wykazująca potencjał do tego, że może być matką wielu dzieci i jakkolwiek, ale z Kanaanu nie ma takiej możliwości. Dlatego dla Abrahama jest tylko jedna opcja. Żona Izaaka musi pochodzić z szeroko rozumianej jego rodziny. Dla Abrahama jest to tak oczywiste, że zapewnia swojego sługę, iż anioł Boży pójdzie przed nim i zorganizuje wszystko. Czytamy w wersecie 7. Pan, Bóg nieba, on pośle swojego anioła przed tobą i weźmiesz stamtąd żonę dla mojego syna. A tak przy okazji, to są ostatnie słowa Abrahama zapisane w Starym Testamencie. Mamy jeszcze historię o nim, ale to jest ostatnia jego wypowiedź. I co ciekawe, jego pierwsza wypowiedź, którą spotykamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, to są słowa wyrażające wątpliwości. Mówi: Boże, chcesz mi błogosławić, ale ja nie mam potomka. Natomiast ostatnie jego słowa są słowami pełnego zaufania. Ta postawa Abrahama mówi nam, jak szczera była jego wiara w Bożą obietnicę, którą otrzymał razem z przymierzem. I to nam tłumaczy to czerwone światło na kananejskie panny i wysłanie sługi w rodzinne strony. Ale nie tłumaczy nam, dlaczego nie wysłał tam Izaaka. Chłopak by sobie poszedł, porozglądałby się, spotkałby się z dziewczynami, może byłaby jakaś chemia. A tak, to tak trochę kota w worku mają mu przyprowadzić. No przecież to nie byłoby nic takiego dziwnego, tym bardziej, że Izaak zrobił tak ze swoim synem Jakubem. Nie wiem, czy pamiętacie historię, kiedy Jakub dwa razy swojego brata Ezawa... No Ezaw mówi, że go oszukał dwa razy. My byśmy powiedzieli, za pierwszym razem trochę był takim niedobrym bratem i człowiekiem, gdy sprzedał mu pierwotnictwo, czy chciał przehandlować za zupę. To się nie godzi, ale nie można powiedzieć, że to było oszustwo. Natomiast za drugim razem rzeczywiście. I czasami mamy takie wyobrażenie, że gdy Ezaw się dowiaduje, co tam Jakub zmajstrował, mówi, ja go zaraz zamorduję, to matka mówi, ty Jakub, wiesz co, bierz tutaj plecak, że ci przygotowałam i w długą. Otóż tak nie było, ponieważ czytamy, Izaak więc wezwał Jakuba, pobłogosławił go i tak mu przykazał. Nie bierz żony spośród córek kananejskich, ciekawe, nie? Wstań, udaj się do Paddan Aram, do domu Betuela, ojca twojej matki i weź tam sobie za żonę jedną z córek Labana, brata twojej matki. Niech ci błogosławi Bóg Wszechmogący, niech cię uczyni płodnym i rozmnoży, abyś stał się zgromadzeniem narodów. Więc Abraham Izaaka nie wysyła, Jakub swojego syna wysyła, ale w całej tej historii kluczowe jest słowo więc, ponieważ tutaj Izaak rzeczywiście ratuje życie Jakuba, więc lepiej, żeby Jakub poszedł, a jeśli Bóg jest po jego stronie, a wiemy, że jest, to będzie dobrze. Abraham kategorycznie zabrania wysłania Izaaka w rodzinne strony z takich powodów, że po pierwsze jest to bardzo długa droga. To jest ponad 1000 kilometrów w jedną stronę. Jeśli popatrzycie na mapę i coś tam widać, to w prawym dolnym rogu jest Ur Chaldejskie, skąd pierwotnie rodzina wyszła. U góry jest Haran i tam jest Paddan Aram i ta okolica Aramu, w którym z Ur Chaldejskich rodzina Abrahama się przeniosła i tamta rodzina była. Natomiast, no właśnie, a tutaj na dole po lewej stronie mamy miejsce, gdzie mniej więcej on w tej chwili przebywał. Ponad 1000 kilometrów. Nie pendolino, nie samolot, bezdroża, zbóje po drodze i tak dalej, więc rozsądne było, żeby jedynaka nie wysyłać. No i Izaak przynajmniej miał dwóch synów, więc jednego, ale też wierzył, że Bóg go ochroni. Ale to takie potencjalne zagrożenie, natomiast realne zagrożenie było takie, że rzeczywiście, gdyby Izaak tam poszedł i zobaczył piękną dziewczynę, a ona by mu powiedziała, słuchaj, wszystko fajnie, ale mi się tutaj podoba, nie? To Izaak mógłby, zakochany, zostać tam, gdzie miał nie zostać. Tutaj, gdzie przebywał, była ziemia obiecana. To był wyraz zaufania Abrahama, że Bóg powiedział, tą ziemię dam twoim potomkom. Tą ziemię odbiorę Kananejczykom i ona będzie twoja. W związku z tym Abraham mówi, nie ma możliwości, żeby Izaak się stąd gdziekolwiek ruszył. I w sumie nigdy się Przez całe swoje życie stamtąd nie ruszył, nawet jeśli podróżował, migrował gdzieś w okolicy. Było to tak ważne dla Abrahama, że był gotowy zwolnić swojego sługę z przysięgi, jeśli wybranka dla Izaaka nie byłaby skłonna na wyprawę w nieznane. Ale z drugiej strony Abraham naprawdę ufał Bożej obietnicy, był w 100% przekonany o powodzeniu tej misji, że jak czytamy jeszcze raz werset 7, teraz już w pełnej wersji, Pan Bóg nieba, który mnie wziął z domu mojego ojca i z rodzinnej ziemi, który mi przysiągł, twojemu potomstwu dam tę ziemię. On pośle swojego anioła przed tobą i weźmiesz stamtąd żonę dla syna. I to była wiara w praktyce. Wiara, którą Bóg poczytał Abrahamowi za sprawiedliwość, jak czytamy w 15 rozdziale. Wiara w praktyce. Dlaczego w praktyce? Ponieważ z jednej strony Bóg obiecał Abrahamowi odnośnie Izaaka, mówi mu: spójrz na niebo i policz gwiazdy, o ile zdołasz je policzyć. Pytanie retoryczne. I dodał: tak liczne będzie twoje potomstwo. Czyli Abraham mógł być pewny, że Izaak będzie miał żonę i przynajmniej jednego syna, który przeżyje i który będzie kontynuował ród. Ale z drugiej strony ta wiara w praktyce motywuje Abrahama do działania i wyszukania dla swojego syna najlepszej możliwej małżonki. Czyli równocześnie Abraham całkowicie ufa i jednocześnie robi wszystko to, co jest po jego stronie, żeby zadbać. Jak za chwilę zobaczymy, ta żywa wiara Abrahama miała niesamowity wpływ na jego sługę, ale miała również niesamowity wpływ na samego Izaaka i Jakuba i całe pokolenia, aż do nas. Jest taka historia, kiedy Jakub ucieka od Labana, Laban go tam łapie i ze sobą rozmawiają i Jakub mówi: jeśli Bóg mojego ojca, uwaga, Bóg Abrahama, bojaźń Izaaka. Tak tytułuje Boga. Bojaźń Izaaka. Mówi syn o swoim ojcu. Nie byłby ze mną, to teraz odprawiłbyś mnie z niczym, ale Bóg widział moją niedolę i mój trud i poprzedniej nocy sam zadecydował. Ojcowie i matki. Jak taką wiarę w praktyce, żywą wiarę, widzą nasze dzieci, nasi bliscy, nasi dobrzy znajomi. Naszą wierność Bogu to życie z Nim na co dzień. To szukanie tego, co Jemu się podoba, nawet jeśli czasami trzeba zrezygnować z czegoś swojego. To bycie żywą częścią Kościoła, zaangażowanie w służbę, czy kolejne pokolenie, tak jak Izaak widział to u swojego ojca, jak Jakub widział to u swojego ojca, czy widzą w nas? Powrócę do pytania sprzed paru tygodni, czy nasze dzieci wychodząc z naszych domów będą miały obraz rodziców, którzy regularnie biorą Pismo Święte do ręki i czytają. Rodziców, którzy modlą się. Rodziców, którzy żyją Bożymi sprawami. Oczywiście, że praca, oczywiście, że szkoła, oczywiście, że jedzenie, remonty, ale czy widzą i słyszą, że my żyjemy rzeczami, które są ważne dla Boga? U Abrahama tak to się działo. Więc bądźmy jak Abraham, ludźmi żywej wiary, wiary w praktyce. I teraz mając kontekst tej historii, możemy przyjrzeć się słudze Abrahama, ponieważ on jest głównym bohaterem mojego dzisiejszego kazania. Sługa wierny Abrahamowi, sługa ufający Bożemu prowadzeniu. Kim był ten sługa? Jak czytaliśmy na samym początku, Abraham się zestarzał i był w podeszłym wieku, a Pan błogosławił mu we wszystkim. I zwrócił się Abraham do najstarszego sługi w swoim domu, zarządzającego całym jego majątkiem. Kim był ten sługa? W tej narracji nie mamy jego imienia, ale czy to możliwe, żeby tym sługą był Eliezer z Damaszku? W 15 rozdziale tej samej księgi czytamy, gdy Bóg mówi do Abrahama, nie lękaj się, Abramie wtedy jeszcze, ja jestem twoją tarczą, otrzymasz szczodrą zapłatę. Abraham zaś odpowiedział, Panie mój, Boże, po co mi ją dajesz? Skoro odchodzę bezdzietny, a moim spadkobiercą będzie Eliezer z Damaszku. Następnie dodał, nie dałeś im potomka. A więc sługa urodzony w moim domu będzie moim dziedzicem? I jak popatrzyłem do kilku komentarzy, wielu komentatorów zakłada, że to był Eliezer i nawet w swoich komentarzach do tego rozdziału mówią o nim Eliezer. Tak czy owak, znaczy gdyby to był Eliezer, to widzimy, że on był naprawdę wierny sługą, ponieważ do momentu, kiedy Izaak się nie urodził, on był spadkobiercą. Teraz się urodził i wiernie służy dalej swojemu panu i dalej służy wiernie swojemu młodszemu panu, czyli Izaakowi. Był czy nie był, Abraham wybrał swojego najwierniejszego, najbardziej sprawdzonego sługę, by powierzyć mu to bardzo ważne zadanie. Bo jakkolwiek byśmy tak powierzchownie pomyśleli, no zadanie było jakimś wyzwaniem, ale to była ogromna odpowiedzialność złożona na barki tego sługi. Dlaczego? Po pierwsze, mógł nie znaleźć żadnej chętnej. I wróciłby bez żadnej. I Abraham mógłby mieć do niego żal. Sługo, Eliezerze, jakkolwiek. Wiesz co, mogłeś się bardziej postarać. Chyba tak po łebkach trochę. Chyba masz żal za to, że się Izaak urodził, wiesz? I że straciłeś możliwość na spadek. Ale równie dobrze jedyną chętną mogła okazać się jakaś nieurodziwa panna. I teraz nieurodziwa całkowicie co innego znaczy dla nas niż dla nich. Dla nich nieurodziwa to była na przykład dziewczyna, która jest wąska w biodrach. I tutaj nie ma dobrych perspektyw na łatwe porody i na wiele dzieci. Ale to tak, na marginesie. I Abraham też by go nie ozłocił za to. Ale mogło być jeszcze gorzej. Mógł przywieźć jakąś ładną dziewczynę, która okazałaby się istną czarownicą. I każdy kolejny dzień małżeństwa Izaaka to byłaby jak podróż przez piekło. I kto byłby winny? Sługa. Ale sługa również mógł po drodze zginąć. Lub mógł ciężko zachorować, a Abraham cały czas by czekał. Przecież nie dostałby SMS-a, nie dostałby telegramu, nie dostałby nic, więc mógłby czekać i czekać. Miesiącami starzałby się, a Izaak też. I sposób, w jaki sługa przystępuje do akcji, do działania, jest dla nas dobrą lekcją. Czytamy wersety 10-14. Następnie wziął sługa 10 wielbłądów spośród wielbłądów swojego pana i poszedł. Miał też ze sobą rozmaite kosztowności swojego pana. Wstał więc i udał się do Aram-Naharaim, do miasta Nahora. A pod wieczór, kiedy kobiety wychodziły czerpać wodę, pozwolił klęknąć wielbłądom za miastem przy studni z wodą. I tak się modlił, Panie, Boże mojego Pana Abrahama, spraw, żeby mi się dziś powiodło i bądź łaskawy dla mojego Pana Abrahama. Oto stoję przy źródle wody, a młode mieszkanki miasta wychodzą, aby zaczerpnąć wody. Niech ta dziewczyna, do której powiem, nachyl swój dzban, abym mógł się napić. A ona odpowie, pij, napoję także twoje wielbłądy. Niech ona będzie tą, którą przeznaczyłeś dla swojego sługi Izaaka. Po tym poznam, że jesteś łaskawy dla mojego Pana. Sługa bardzo wyraźnie potrzebuje Bożego prowadzenia, Bożej pomocy i prosi o nią w modlitwie. Ciekawe, gdzie się tego nauczył. W rodzinnym domu. I mówi, Panie, Boże mojego Pana Abrahama, i mówiąc Panie, w naszych tłumaczeniach właśnie tetragramaton na imię Boga Jahwe, Boga Przymierza, jest w ten sposób tłumaczone. Więc sługa, modląc się, jest świadomy tego, że Abraham jest w przymierzu z Bogiem. W przymierzu wielkiego narodu, w przymierzu zbawczym. I on nie mówi, Boże, jakikolwiek Boże, bo mógł sobie tam w różnych bogów wierzyć i różni ludzie w różne bóstwa wierzyli. Abraham zresztą też wierzył w różne bóstwa, póki mu się Bóg nie objawił. Więc teraz sługa mówi, Boże przymierza, ratuj, potrzebuję Twojej pomocy. Popatrzmy, o co prosi. Otóż on nie prosi o cud. Nie mówi, Boże, i ta wybranka, niech jakaś łuna nad nią będzie, albo gołąb, albo strzałka z góry, no cokolwiek, żebym od razu wiedział, do kogo podejść i zagadać i będzie po sprawie. prosi, choć nie o cud, a coś z takiego, powiedzmy, zakresu normalnego życia, to jednak prosi o coś trudnego, o coś nieoczywistego. Dlaczego tak uważam? Ile wielbłądów wziął ze sobą sługa? 10. A wiecie, ile wielbłąd przeciętnie pije wody, jak już tak sobie pospaceruje, a 1000 kilometrów szli, więc przyruszanie po drodze i tak kilka razy. No nie wiecie, skąd mielibyśmy wiedzieć wielbłądy, ewentualnie przyszła pani weterynarz, też nie wiem, myślę. Słuchajcie, pije do 100 litrów wody. Do 100 litrów wody. Więc żeby napoić 10 wielbłądów, a przeciętne wiadro, z których wtedy korzystano, to wyczytałem w komentarzach, to było 12 litrów, żeby też nie było za ciężkie dla dziewczyn, bo z reguły to dziewczyny, kobiety chodziły po wodę w momencie, kiedy faceci tyrali w skwarze na polu. No to przeczytajmy dalej. Zanim wypowiedział do końca te słowa, nadeszła Rebeka, córka Betuela, syna Milki, żony Nachora, brata Abrahama, z dzbanem na ramieniu. Dzban na ramieniu, 12 litrów. Niedużo, nie mało, wręcz w sam raz. Była to bardzo piękna dziewczyna, jeszcze dziewica, gdyż nie obcował z nią żaden mężczyzna. Zeszła do źródła, napełniła dzban i wracała pod górę. Wtedy sługa wybiegł jej na spotkanie i poprosił: daj mi się napić trochę wody z twojego dzbana. O, a ona odpowiedziała: pij, mój panie. Szybko zdjęła dzban na rękę i dała mu pić. A gdy dała mu się napić, powiedziała: zaczerpnę także dla twoich wielbłądów, żeby się napiły do woli. Zauważmy, że aby nabrać wody, Rebeka musiała zejść do źródła i później wrócić na górę. Werset 16 zaznaczyłem to na żółto. Widać. Bo starożytne studnie to nie takie jak nasze dziura jeszcze z jakimiś tam kamieniami u góry, wiadro, lina, tylko wykopane głęboko w ziemi dziury, do których schodziło się po schodach. Tam było chłodno, tam było zimno, ta woda nie parowała, była świeża. Każde czerpanie wody to był wysiłek, konkretny wysiłek fizyczny. I oznacza to, że Rebeka musiała czerpać wodę 80 do 100 razy, co mogło jej zająć do 2 godzin. Do 2 godzin. Co prawda dziewczyna była dzielna i czytamy, że biegała. No to może z 1,5 godziny. Szybko wlała wodę z dzbana do koryta, pobiegła znowu do studni i naczerpała dla wszystkich jego wielbłądów. A co w tym czasie robi sługa? Sługa przypatruje się jej w milczeniu, chcąc poznać, czy pan sprzyjał jego podróży, czy też nie. Stoi i patrzy, piękna dziewczyna, dzielna dziewczyna, ale czy to jest ona? I gdy Rebeka już nabiegała się do tej studni i napoiła wszystkie wielbłądy, wyjął on złoty kolczyk ważący pół sykla i dwie bransolety na ręce, ważące 10 złotych sykli. Następnie zapytał: czyją jesteś córką? Powiedz mi, proszę. Czy jest w domu twojego ojca mieszkanie dla nas na nocleg? Odpowiedziała mu: jestem córką Betuela, syna Milki, którego urodziła Nachorowi. I dodała: jest u nas dużo słomy i paszy, a także dużo miejsca na nocleg. Wtedy ten mężczyzna padł na kolana i oddał panu, znowu mamy imię Boże Przymierza, pokłon. Powiedział: błogosławiony niech będzie pan, Bóg mojego pana, Abrahama, który nie odmówił swojej łaski i wierności mojemu panu. Pan prowadził mnie drogą do domu braci mojego pana. Wiara Abrahama, ta praktyczna wiara, była inspiracją dla jego sługi. Abraham zapowiedział Boże działanie, prawda? Że pójdzie anioł, że sprawi, co trzeba. I logika tego fragmentu jest taka, że zanim sługa zaczął się modlić, to Rebeka już była w drodze, prawda? Bo jak tylko skończył się modlić, to ona już się pojawiła. Bóg czuwał, żeby sługa i Rebeka spotkali się przy studni, przy której sługa się modlił o wyraźny znak. I Rebeka okazała się nie tylko śliczną, ale dzielną, pracowitą i uczynną osobą. Spontanicznie zareagowała na prośbę podróżnika i sama z siebie zaproponowała wykonanie dodatkowej, ciężkiej pracy dla wielbłądów obcego przybysza. Swoją drogą, jak wielkie musiało być jej zdumienie, kiedy się dowiedziała później, że dokładnie o taką postawę prosił Boga sługa Abrahama. A ona spontanicznie, sama od siebie, dokładnie tak powiedziała, jak on się modlił. Sługa Abrahama, właśnie tego Abrahama, o którym wiele razy musiała słyszeć w swoim rodzinnym domu. Wracając do sługi, dla niego musiały wypełnić się dwa warunki, prawda? Po pierwsze, pochodzenie dziewczyny. Po drugie, woda dla wielbłądów. I pewnie dlatego stał z boku i przypatrywał się, że no, jedna rzecz się spełniła. Woda dla wielbłądów jest. I pewnie z niecierpliwością zastanawiał się, czy ta piękna i dzielna dziewczyna pochodzi rzeczywiście z szeroko rozumianej rodziny Abrahama. I tu kolejne zastosowanie dla nas. Wyobraźmy sobie alternatywną sytuację. Sługa modli się, dziewczyna przychodzi, on mówi, żeby dała mu się napić, a ona odpowiada, pij mój panie, zaczerpnę także dla twoich sług, bo wielbłądów to masz za dużo, sorry. Napoje sługi, niech oni tam później pobiegają po tych schodach, wiesz, zmęczona już jestem. Czy sługa by stwierdził, no nie do końca o to chodziło, ale blisko. Trzeba przyznać, że prawie wstrzeliła się w klucz odpowiedzi. No chyba lepiej już się nie da, no nie ma co marudzić. Tylko trzeba brać, co dają. Było hasło, odzew trochę inny, ale tylko trochę inny. Czy potrzebujesz na co dzień Bożego prowadzenia? Może nie na co dzień, aż w tak ważnej, życiowo ważnej rzeczy, jak sługa Abrahama odnośnie żony dla swojego młodego pana. Bo ja potrzebuję. I myślę, że nieraz stoimy w takiej sytuacji w życiu, gdzie nie wiemy, co zrobić. Mamy różne możliwości do wyboru. Bardzo czegoś chcemy, a to się nie dzieje. I gdy pojawiają się takie trudne życiowe sytuacje, możemy za przykładem sługi prosić Boga, żeby On poprowadził i doprowadził do najlepszego rozwiązania. I w takich sytuacjach stoimy na przykład wtedy, kiedy trzeba wybrać szkołę, kierunek studiów, właśnie małżonka, miejsce pracy, zmianę pracy, zamieszkania, emigracji, rzeczy związane z dziećmi. I spotkałem już wielu ludzi, wierzących ludzi, którzy tak bardzo czegoś chcieli, tak bardzo byli zafiksowani na czymś, że gdy Bóg zamykał drzwi, to starali się wejść przez okno. Gdy zamykał okno, starali się wejść przez komin. Taka aluzja do nieświętego Mikołaja. I na pytanie, słuchaj, czy nie widzisz w tym Bożej interwencji, że to On zamyka drzwi? Gdy byli naprawdę tak zafiksowani i emocjonalnie nakręceni, byli w stanie powiedzieć, nie, wręcz przeciwnie, uważam, że Bóg wystawia mnie na próbę, że aby naprawdę jestem zdeterminowany, żeby to osiągnąć. I czasami Bóg konsekwentnie do końca zamykał drzwi, a czasami w końcu pozwalał takiej osobie osiągnąć to, co chciał czy chciała, żeby po paru latach tego żałowali. Jak wiecie, razem z Asią, z Oliwierem, a jeszcze do niedawna z Liwią, mieszkamy sobie w małym domku. Lata temu kupiliśmy działkę, dlatego że dostaliśmy spadek. Ale żeby się wybudować, musieliśmy wziąć kredyt. Musieli, nie musieli. No, żeby się wybudować, musieliśmy. Bardzo szybko się okazało, że z moją dziwną formą zatrudnienia, jaką jest zryczałtowany podatek dla osób duchownych, banki nie bardzo wiedzą, co z tym zrobić. Nawet jeśli w swojej ofercie mają taką opcję, to i tak nie przechodziło gładko, więc postanowiliśmy wziąć agenta od kredytów, no, żeby tą papierkową inną robotę ta osoba wykonała. Ale naszą modlitwą było: Boże, prosimy Cię o dwie rzeczy. Jeśli dasz nam ten kredyt, to pobłogosław też, żebyśmy go mogli spłacić. Ale też modliliśmy się: Boże, jeśli dasz nam ten kredyt, to będziemy się bardzo cieszyć. Ale jeśli nie dasz nam tego kredytu, będziemy się tak samo cieszyć. Będziemy cieszyć się jako Twoje prowadzenie, że nie dajesz nam, nie dlatego, że nas nie lubisz, że chcesz nas ukarać, dyscyplinować, bo wiemy, że jesteś Bogiem, który daje swoim dzieciom to, co najlepsze. Więc przyjmiemy to jako wyraz Twojej troski, jako wyraz Twojej miłości. I będziemy się z tego szczerze cieszyć. Tym bardziej, że nigdy w domu nie mieszkaliśmy, więc nie mieliśmy żadnych wspomnień. I w którymś momencie pani agent od kredytów mówi, że no tu jest tak właściwie pół na pół. Możemy dostać ten kredyt, możemy nie dostać, ale możemy zrobić taki manewr, który nie jest do końca oszustwem, ale jest jednocześnie wprowadzeniem w błąd BIK, czyli te Biuro Informacji Kredytowej. Coś tam przesunąć, coś tam nadpłacić, cokolwiek tam. I mówimy: nie, absolutnie nie. Jeśli położyliśmy to przed Bogiem, jeśli Bóg chce, żebyśmy to mieli, to będziemy mieli. A jeśli On uzna, że nie, to będziemy naprawdę się z tego cieszyć i podziękujemy Bogu, że uchronił nas. Nie wiemy od czego, nie musimy wiedzieć od czego. Okej, no byłoby fajnie, gdybyśmy za każdym razem znali całą historię do przodu. Gdy tam pójdziesz, zobaczysz to, stanie się to i tak dalej, idziesz, dobra, idę. Ale właśnie historia Abrahama jest taka, że on nawet nie wiedział, gdzie idzie. Na samym początku, kiedy Bóg go wywołał z Ur Chaldejskiego, on nie wiedział, gdzie idzie. Gdy mu Bóg obiecał syna, przez kilkadziesiąt lat tego syna nie miał. Dlatego mówimy o praktycznej wierze. No i pytanie, czy chcemy być jak Abraham? A jeśli chodzi o naszą historię, naprawdę Bóg jest wierny. I mieszkamy sobie w ślicznym, małym domku. Wracając do sługi, rozumiemy już, myślę, skąd ten wybuch radości, gdy oba jego warunki, pochodzenie dziewczyny i wielbłądy napojone, zostały spełnione na jego oczach. Błogosławiony, 27 werset, niech będzie Pan, Bóg mojego Pana Abrahama, który nie odmówił swojej łaski i wierności mojemu Panu. Pan poprowadził mnie drogą do domu braci mego Pana. A Rebeka? Jak czytamy dalej, bardzo szybko zdecydowała się na opuszczenie rodziny i na pójście w nieznane. Ona naprawdę musiała być poruszona tą historią. Tym, że jej spontaniczne zachowanie było dokładną odpowiedzią, co do słowa, na modlitwę sługi. Co więcej, w jej rodzinnym domu wierzono w prawdziwego Boga. Jak czytamy troszkę dalej, Laban oraz Betuel tak odpowiedzieli słudze: ta sprawa wyszła od Pana. Znowu mamy tutaj to imię przymierza. Nie możemy więc powiedzieć ani tak, ani nie. Oto przed Tobą jest Rebeka, weź ją i idź i daj za żonę synowi Twojego Pana, tak jak powiedział Pan. A gdy sługa Abrahama usłyszał ich słowa, pokłonił się Panu do ziemi. Pewnie złoto i klejnoty też zrobiły swoją robotę, bo jak czytamy w 53 wersecie, następnie wyjął sługa srebrne i złote przedmioty oraz szaty i podarował je Rebece, a kosztowności podarował jej bratu i matce. A ojcu nic się nie trafiło. Patrzcie. I powoli kończąc, możemy powiedzieć tak: jednym słowem, a właściwie dwoma słowami, udało się. Misja wykonana. Sługa wróci do domu z panną młodą, będzie wielkie świętowanie, a Boży plan zbawienia pójdzie do przodu. Czy to wam czegoś nie przypomina? Czy nie przypomina wam to historii innego sługi, o którym Izajasz w 42 rozdziale pisał tak. Oto mój sługa, którego wspieram, mój wybrany, w którym mam upodobanie. Zesłałem na niego mojego ducha, a on ogłosi narodom to, co sprawiedliwe. Nie będzie krzyczał, ani podnosił głosu. Nie da usłyszeć swojego krzyku na ulicy. Nie złamie nadłamanej trzciny. Nie zgasi gasnącego knotka. Wyda zgodne z prawdą sądy. Nie zniechęci się i nie załamie, aż utrwali prawo na ziemi, a jego nauczania oczekują wyspy, czyli pogańskie narody. Ja, Pan, powołałem Cię sprawiedliwie. Ująłem za rękę, ukształtowałem Cię i ustanowiłem przymierzem ludu, światłością narodów, abyś otwierał oczy niewidomym. Uwięzionych wyprowadzał z zamknięcia, z więzienia tych, którzy przebywają w ciemnościach. I kiedy w Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale sam Pan Jezus te słowa cytuje, tak wypełniły się słowa proroka, to mój sługa, którego wybrałem, ukochany mój, którego sobie upodobałem. Dam mu mojego ducha i ogłosi sąd narodom pogańskim. Nie będzie się spierał ani krzyczał i nikt nie usłyszy jego głosu na ulicach. Nadłamanej trzciny nie dołamie i tlejącego się knota nie dogasi, aż nie doprowadzi sądu do końca. A w jego imieniu narody pogańskie, czyli te wyspy, będą pokładały nadzieję. Ten sługa, cierpiący sługa Izajasza, sługa Jahwe, Starego i Nowego Testamentu, również wybrał się na długą i niebezpieczną wyprawę, żeby zdobyć Pannę Młodą. Znalazł ją i przyprowadził do domu. A właściwie przyprowadzi do domu. I będzie wielkie świętowanie i wesele. Boży plan zbawienia osiągnął swój punkt kulminacyjny w jego życiu. Ale ten sługa jednocześnie jest Synem Najwyższego i Stwórcą wszystkiego, co jest. I on w przeciwieństwie do Eliazara albo sługi Abrahama nie poszedł ze złotem, srebrem, jakimiś tam innymi kosztownościami, może pięknymi szatami, ale by zdobyć i uratować swoją ukochaną, oddał za nią swoje życie. Ale powstał z martwych, jak wiemy, i przygotowuje dla swojej ukochanej miejsce w wieczności. A jak to zrobi, to przyjdzie po nią. Ale oddając życie, jednocześnie powstał z martwych. I tak jak Abraham i Izaak czekali i wypatrywali na horyzoncie, czy już wraca karawana 10 wielbłądów. I ilu ludzi siedzi na tych wielbłądach? Kim będzie moja ukochana? Kim będzie moja synowa? Tak i my teraz żyjemy w okresie oczekiwania. Czy żyjemy w okresie oczekiwania? Bo żyjemy w świecie, który pędzi. Żyjemy w świecie nie do czasu. Żyjemy w świecie, w którym brakuje nam czasu na jakąś refleksję głębszą. I dobrze, że są święta. Dobrze, że są urlopy. Dobrze, że czasami nawet trafią się jakieś lekkie choroby, które zatrzymają nas w biegu, żeby uświadomić sobie, że jego Kościół jest jak ta Rebeka, która wyruszyła na spotkanie ze swoim Izaakiem. Jesteśmy Kościołem, który pielgrzymuje, który idzie, żeby spotkać się ze swoim ukochanym, który pokochał nas tak, że wydał samego siebie, żeby nas kupić, żeby nas zdobyć dla siebie. I właśnie dlatego, że Pan Jezus zawarł wieczne przymierze na krzyżu i że był spełnieniem przymierza, które Bóg zawarł z Abrahamem w Starym Testamencie, Abraham otrzymał obietnicę syna Izaaka, chociaż jak wiemy z perspektywy Nowego Testamentu, tym synem obietnicy tak naprawdę był Pan Jezus. Dzięki temu, że Pan Jezus zawarł wieczne przymierze na krzyżu, Abraham mógł zaufać Bogu, że On wypełni wszystkie obietnice. Co więcej, sługa Abrahama z równą ufnością wyruszył na poszukiwanie Rebeki, a Rebeka z równym zaufaniem opuściła rodzinny dom, aby stać się jedną z patriarchiń Starego Testamentu, jeśli jest takie słowo. Bo jak pisałem, to mi podkreślał słownik, że nie ma. Ale jest. Pan Jezus nas szukał i znalazł. Mnie i ciebie. I teraz jest Panem młodym dla swojego Kościoła. Dlatego my też możemy Mu zaufać. Jak Abraham, jak sługa, jak Rebeka, jak Izaak, jak wielu ludzi wierzących przed nami, Starego, Nowego Testamentu i później Kościoła, historii Kościoła. Możemy iść przez życie z żywą wiarą, którą pokazał nam Abraham. Wiarą, która nie była jego czymś prywatnym, immanentnym, zamkniętym, ale czymś, co wszyscy widzieli. Żona widziała, dzieci widziały, bo Abraham później miał jeszcze 6 synów po śmierci Sary z Keturą, którą widzieli wnukowie, którą widzieli słudzy, która przemieniała życie innych ludzi. Żywa, praktyczna wiara. Mamy też na zawsze otwarty dostęp do Niego. Do tego, o którym Izajasz w 9 rozdziale napisał: cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec wieczności, Książę pokoju. Jezus Chrystus, zaufany sługa Jahwe, ale jednocześnie Pan młody, który sam wyruszył i wyruszył na śmierć, żeby nas ratować. Ale zmartwychwstał, wrócił do nieba, dał nam swojego Ducha Świętego, zapieczętował aż do dnia odkupienia, powiedział: nigdy was nie opuszczę, aż do skończenia świata. Nie wiemy, co myślała sobie Rebeka w drodze, poza tym, że mogła zakładać, że raczej będzie na bogato. My za bardzo nie wiemy, czego mamy się spodziewać, jeśli chodzi o wieczność. Poza tym, że po prostu będzie oszałamiająco, cudownie i wspaniale. I to nie tak, jak gdy pojedziemy sobie gdzieś na wakacje do pięknego miejsca, staniemy na brzegu jakiegoś klifu, popatrzymy na piękne morze, na piękne góry i stwierdzimy, jak tu jest pięknie. No i jest pięknie. No i następnego dnia też jest pięknie i właściwie już nie ma nic zaskakującego. To wieczność będzie ciągle zaskakującą cudownością. I poznawanie naszego Zbawiciela i naszego Boga będzie nieprzerwaną w wieczności przygodą fascynującą i zatychającą oddech w piersi. Ale czy czekamy? Czy jednocześnie jesteśmy ludźmi praktycznej wiary? Czy nasi bliscy i znajomi wiedzą i widzą, że jesteśmy ludźmi, którzy naprawdę wierzą? Po drugie, czy korzystamy z Bożego prowadzenia i jesteśmy poddani Bożemu prowadzeniu wtedy, kiedy są ważne decyzje albo kiedy się nakręcimy na coś, czy jesteśmy w stanie to oddać, właśnie jak sługa? Zakładam pozytywnie, że gdyby Rebeka powiedziała: i napoje, a czy dam też pić twoim sługom, a oni niech sami napoją wielbłądy, to sługa powiedział: to nie jest ona. Kurczę, to nie jest ona. Taka ładna, taka uczynna, ale to nie jest ona. Trzeba szukać dalej. Czy poddaliśmy do końca swoje życie Bogu? Czy wszystkie części naszego życia są poddane Bogu? A powinny być. I mądrze, żeby były. Bo Bóg nas kocha bez granic. I jest wszechmogący, wszechwiedzący, wszechobecny. Ojciec swojego Syna nie oszczędził, ale Go wydał, żeby nas ratować. Jak, żeby z Nim nie miał dać nam wszystkiego innego. Amen. To powstajmy do modlitwy.